miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Tak dobrze jest tutaj być z Wami. Wielka radość i wielki przywilej patrzeć na Was z tej strony. Tym większa radość, że nie za często mamy ten przywilej, tę szansę gościć w tak licznym gronie ludu Bożego. Przywożę Wam pozdrowienia. Po pierwsze od zgromadzenia Ludwigshafen w Europie, w Unii Europejskiej. Przywożę Wam pozdrowienia od mojej żony, która została w domu, o którą wiele osób pyta. Ona bardzo serdecznie Was pozdrawia. Od mojej siostry z mężem, Władysława Szegidewiczów, i od siostry Janiny Fitz, która też jest, myślę, powszechnie znana. Prosiła bardzo w środę, żeby wszystkich pozdrowić i chcę powiedzieć, że nadal jest naszym filarem pod nieobecność czy brak naszych rodziców poprzednich pokoleń. Służy nam jako taki pokoleniowy łącznik z czasami brata Stana, z czasami brata Gumieli, którego domu miałem przywilej dzisiaj spędzić noc. Mam nadzieję, że trochę tego ducha Eliaszowego na mnie spłynęło. Dziękuję bardzo. Drodzy braterstwo, mówi się czasami, że badacze mają wielkie głowy i malutkie serca. Ja uważam, że to nie jest prawda. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to nie jest możliwe, żeby mieć wielką, Bożą głowę i małe serce. Po drugie, takie uogólniające sądy są zawsze krzywdzące. Jednak ci, którzy tak o nas być może mówią, mają na myśli może nadmierne dążenie do intelektualnego poznania Boga przy jednoczesnym zaniedbaniu strony emocjonalnej, uczuciowej. Mają może też na myśli to, że można budować pustą wiedzę. Wiedzę, która, mówiąc staropolskim językiem, nadyma, nie buduje. Wiedzę, która nie jest mądrością Bożą, a zapominać przy tym o ludzkich i Bożych uczuciach. Jeśli powiem, że Pan Bóg w swoim postępowaniu kieruje się przede wszystkim emocjami, to zapewne u większości z braterstwa wywołam zdziwienie. W potocznym bowiem pojęciu motywacja emocjonalna kojarzy się albo prowadzi do działania nieprzemyślanego, pochopnego, mało wyważonego. Przypominamy sobie jednak wizję, którą namalował przed naszymi oczyma prorok Ezechiel, wizję chwały Bożej. Tron Boży opiera się na czterech zwierzętach, a każde z tych zwierząt ma cztery twarze, a przednia twarz jest twarzą ludzką, co jest symbolem Bożej miłości. Przecież miłość to emocja, to uczucie. Jest też napisane w 17 wersecie tego rozdziału, że gdy tron Boży się przemieszczał, to zawsze szedł przed siebie, a zwierzęta się nie obracały. To znaczy, że miłość zawsze była z przodu. Jeśli wyobrazimy sobie owe cztery zwierzęta na obwodzie koła, zawsze każde zwierzę ze wszystkich stron miało twarz ludzką z przodu. Boża miłość była, jest i będzie zawsze najbardziej widoczną cechą Bożego charakteru. Zaś mądrość, pokazana w tym widzeniu pod postacią orła, schowana jest z tyłu, jakby we wnętrzu tronu Bożej chwały. Bóg kocha. Bóg kieruje się miłością, Bóg motywuje swoje postępowanie emocją. Ale Bóg także się gniewa, Bóg bywa zazdrosny, Bóg żałuje czegoś, smuci się czasami, a te wszystkie Boże uczucia znajdują odniesienie w pismach prorockich. I zdaje mi się nawet, że prorocy znacznie częściej opisywali Boże uczucia, a zarazem pobudzali nas, czytelników i słuchaczy, do żywienia podobnych uczuć, niż starali się na intelektualny sposób przekazać po prostu wiedzę o konstrukcji Bożego stworzenia, czy też udzielać zwykłych informacji na temat przyszłości, na temat Bożych zamierzeń. prorok, który odsłania przed nami cząstkę wiedzy o Bogu, pobudza nas przede wszystkim do żywienia emocji związanych z tą wiedzą, wynikających z tej wiedzy. Jego słowa mają wywoływać zachwyt, budować wdzięczność, rozwijać nadzieję, ale także pobudzać do refleksji, wzbudzać bojaźń, skłaniać do opamiętania i pokuty. Początek mądrości jest bojaźń pańska. Znamy na pamięć te słowa. Prawdziwym źródłem poznania Boga jest emocja. Właściwie pojętej bojaźni, której składnikiem, owszem, jest respekt, a nawet strach przed Bogiem. Ale także podziw, zachwyt, uniesienie. Dopiero z takich uczuć można budować prawdziwą mądrość Bożą, która nigdy nie będzie zbyt wielka. Taka mądrość zbudowana będzie bowiem na bazie harmonijnego rozwoju serca i rozumu. Ale po co to wszystko mówimy? W naszym dzisiejszym rozważaniu, które zatytułowałem Zapłata oszacowanego, chcielibyśmy zająć się proroctwem, które pozwala nam nieco przybliżyć się do zrozumienia uczuć Pana Jezusa. Tak, Pan Jezus również żywił uczucia, kierował się emocjami. Nieczęsto mamy to zapisane w Piśmie Świętym, ale Marek zapisał kilka takich ciekawych stwierdzeń. Dla tych, co notują, widziałem, że jednak parę osób notuje. Będę może troszkę cytatów podała. Marek 3,5 i Marek 8,12. Przeczytam te dwa stwierdzenia. Wtedy spojrzawszy po nich z gniewem i zasmuciwszy się nad zatwardzeniem serca ich, rzekł. Albo wtedy westchnąwszy serdecznie, zrozumienie czyichś uczuć oraz przeżywanie podobnych emocji, zwłaszcza tych przykrych, nazywamy współcierpieniem lub też współczuciem. Przypominamy sobie słowa. Z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim... Użyte tam słowo współcierpieć, współcierpienie. Oraz podobne do niego greckie słowo współczuć, po grecku sympatheo, od którego nasze polskie sympatia, oznacza żywienie podobnych uczuć. Oznacza także doznawanie podobnych cierpień. Ale przecież w czasach Pana Jezusa tysiące ludzi umierało na krzyżu, a nie doznawali oni takich samych uczuć jak Pan Jezus. Nawet ci, którzy byli ukrzyżowani obok Niego. Dlatego najistotniejszym składnikiem współcierpienia i współczucia jest żywienie podobnych uczuć do cierpiącego. Apostoł pisze przy użyciu słowa sympates. Bądźcie jednomyślni, współcierpiący doległości. To w pierwszym liście Piotra zapisane, 3:8. Chcielibyśmy być takimi osobami. Współcierpiącymi doległości innych ludzi, a przede wszystkim współcierpiącymi wraz z Chrystusem, abyśmy też z Nim jako miłosierni kapłani mogli następnie usługiwać innym zbawionym i inaczej nie będziemy zdolni do usługiwania, jeśli nie rozwiniemy w sobie cechy współumiejętności, współcierpienia. Jedno z proroctw, które pomagają nam zrozumieć uczucia Pana Jezusa, pomagają wraz z Nim cierpieć. Wspomniane jest przez Ewangelistę Mateusza w 27 rozdziale, 9 i 10 werset. I wzięli 30 srebrników zapłatę oszacowanego, który był oszacowany od synów izraelskich i dali je za rolę garncarzową jako mi, postanowił Pan. Myślę, że wszyscy dokładnie pamiętamy okoliczności, w jakich przypomniane zostało to proroctwo o zapłacie oszacowanego. Judasz, który postanowił wydać Pana Jezusa, otrzymał od kapłanów 30 srebrników, które po ukrzyżowaniu porzucił świątyni, postanowił je oddać. Za pieniądze te zakupiona została od garncarza działka zwana później rolą krwi, po aramejsku Akel Dama, na której urządzono później cmentarz dla cudzoziemców. Słowa te, na które powołuje się przy tej okazji Mateusz, zapisane zostały w księdze proroka Zachariasza, w rozdziale 11, wersety 12 do 13. Przeczytajmy je. Bom rzekł do nich: jeśli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcież. Wtedy odważyli zapłatę moją 30 srebrników. Zatem rzekł Pan do mnie: porzuć je przed garncarza. Zacnasz to zapłata, którą jestem od nich tak drogo oszacowany. Wziąłem wtedy 30 srebrników, a porzuciłem je w domu pańskim przed garncarza. Apostoł Mateusz wkłada słowa proroka w usta samego Pana Jezusa. Choć to przecież nie on otrzymał 30 srebrników i nie on porzucił je w świątyni. A jednak na końcu cytatu z Księgi Zachariasza Mateusz dopisuje swój własny komentarz: jako mi postanowił Pan. Jakoby to właśnie sam Pan Jezus kierował tymi wszystkimi poczynaniami i Judasza, i kapłanów. Jakaż gorycz bije z tych słów włożonych w usta Pana Jezusa. Dajcie mi zapłatę za moją pracę dla was, za moje wdzięczne nauczanie, za uzdrawianie, za rozmnażanie chleba, za tysiące cudownych chwil, które przy mnie spędziliście. Ile możecie dać? Ile warta jest moja usługa? Ile warta jest usługa Mesjasza? To są niezwykle gorzkie pytania, których myślę, że intencje bardzo dobrze rozumiemy. Nie da się braterstwo zapłacić nawet za ludzką miłość, za przyjemność przebywania z kimś, za przysługę, którą nam ktoś wyrządzi. A co dopiero mówić o usługach Mesjasza? Czy można było za nie zapłacić? A mimo to kapłani znaleźli godną cenę. 30 cykli. Równowartość odszkodowania, jakie się płaciło za właścicielowi zmarłego niewolnika, gdy go ubudł zbyt agresywny wół. Drugiej Mojżeszowej, 21 rozdział, 32 werset, przeczytamy. Gdy zaś wół zabudł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu 30 cyklów srebrnych. Gdy ktoś poślubił swe życie panu, to chcąc je zachować, musiał się wykupić za odpowiednią cenę. Dla mężczyzny w sile wieków ten okup wynosił 50 cykli, dla kobiety 30. Kapłani zapłacili za usługę Pana Jezusa tyle, ile kosztowałby wykup poświęconego życia kobiety. I na pewno nie zrobili tego przypadkowo. Dobrze znali te przeliczniki. Z drugiej jednak strony 30 cykli srebra to nie było wcale mało. Cykiel świątynny miał wartość podwójną w stosunku do zwykłej monety. Dwa cykle był wart dorodny baran na ofiarę za występek. Tak więc za 30 cykli można było kupić małe statko. Jeremiasz nabył za 17 cykli pole w Anatot. No ale Jerozolima to nie Anatot. W Jerozolimie trzeba było za działkę zapłacić nieco drożej. Gdybyśmy dzisiaj chcieli kupić w Jerozolimie działkę pod cmentarz w centrum Jerozolimy, to pewnie musielibyśmy wydać na to setki tysięcy dolarów, jeśli nie miliony, spodziewam się. Co prawda w tamtym czasie ceny ziemi nie były spekulacyjne, ale mimo wszystko 30 cykli to nie było całkiem mało i Judasz miał się o co pokusić. Zacnasz to zapłata, którą jestem od was tak drogo oszacowany. Powiedzieliśmy sobie, że Mateusz wkłada w usta Pana Jezusa słowa proroka. Ale jakiego proroka? Cytowaliśmy zapis z Księgi Zachariasza, ale przecież Mateusz mówi o innym proroku. Mówi o proroku Jeremiaszu. Przeczytam teraz jeszcze początek tego wersetu, który poprzednio pominąłem. Tedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Mateusz 27,9. Na próżno jednak szukalibyśmy w księdze Jeremiasza podobnych nawet słów. Co to oznacza? Czyżby święty apostoł Mateusz się pomylił? Czyżby pomylili się bracia, którzy przekazywali nam święty, natchniony tekst, zanim dotarł do nas w postaci starożytnego rękopisu? Przyznam się wam, braterstwo, że przez długi czas myślałem, że to jest pomyłka. Choć nie miałem ku temu żadnych dobrych podstaw. Nie ma żadnego rękopisu, który by pomijał ten werset albo przekazywał jakieś inne imię poza imieniem Jeremiasza, proroka. Czy wolno mi było przypisywać pomyłkę Pismu Świętemu, zanim nie spróbowałem zrozumieć go tak, jak ono mi zostało przekazane i podane? Czy będę pouczał Pismo Święte zamiast uczyć się z Pism? Nie daj, Panie Boże. Spróbujemy innej drogi. Przyjmiemy, czy apostoł Jezusa Mateusz wiedział coś więcej niż my wiemy? I że jeśli napisał, że słowa o 30 srebrnikach, jeśli to on napisał, jeśli napisał, że wyszły z ust Jeremiasza, to zapewne wiedział, co pisze. Być może chciał nam przekazać pewną wiedzę, że działający długo po Jeremiaszu Zachariasz zapisał tylko i utrwalił dla nas, dla potomnych, znane powszechnie słowa swego wielkiego poprzednika. Spróbujemy przyjrzeć się nieco dokładniej niektórym zapisom 10, 11 rozdziału Zachariasza, by przekonać się, czy nie są one być może jakąś wcześniejszą pieśnią, której słowa Zachariasz tylko spisał. Bywało tak bowiem, że słowa proroków śpiewane były jako pieśni. Ich tekstów uczono się na pamięć, a melodia wspomagała emocjonalne przeżywanie piękna proroczej poezji. Szkoda, że nie mam harfy, żeby przy niektórych cytatach przygrywać, tak jak to czynił Dawid i zapewne Jeremiasz. Być może więc jedną z takich pieśni przechowano w pamięci wiernych słuchaczy Jeremiasza, Zachariasz tylko po prostu spisał. W wersetach, które poprzedzają proroctwo o pasterzu, z którego pochodzi nasz rozważany cytat, czytamy takie słowa. Zachariasz, 10 rozdział, 11 werset. Tedy będzie zniżona pycha Asyrii, a sceptr od Egiptu odjęty będzie. Jak to? Przecież Zachariasz działał po niewoli babilońskiej, czyli w czasach perskich, kiedy to już dawno zapomniano o chwale wielkiego miasta i wyniosłości wielkiego miasta Niniwy, która została najpierw zniszczona przez dzikich Scytów, potem podbita przez Babilon, a następnie przez tego, który Babilonię jeszcze pokonał, przez Persów. Egipt był w tym czasie mało liczącą się prowincją wielkiego perskiego imperium. Dlaczegożby więc prorok działający w tym czasie miał przepowiadać przyszłe obalenie potęg Asyrii i Egiptu? To jest tak mniej więcej, jakby ktoś dzisiaj, albo jeszcze lepiej za 70 lat, przepowiadał upadek Związku Radzieckiego i Berlińskiego Muru. Słowa o upadku Asyrii i Egiptu znacznie lepiej pasują do czasów Jeremiasza. To właśnie za jego dni, a dokładnie w 4 roku króla Jehoiakima, syna Jozjasza, Egipt wyjątkowo zjednoczył się ze swym odwiecznym rywalem, Asyrią, i próbuje militarnie uporać się ze wschodzącą nową potęgą, potęgą Babilonu. Zjednoczone siły obydwu wielkich mocarstw, Egiptu i Asyrii, zostają jednak pokonane przez Nabuchodonozora, króla babilońskiego, w bitwie pod Karchemisz. Wydarzenie to stanowi początek ery nowobabilońskiej. Działający w tym czasie właśnie prorok Jeremiasz wielokroć wygłasza proroctwa zarówno przeciwko Egiptowi, jak i przeciwko Asyrii. W pieśni o pasterzu czytamy dalej polecenie, jakie prorok otrzymał od Pana. Paś owce na rzeź zgotowane. To jest Zachariasza, 11 rozdział, 4 werset. Jakiej to rzezi miałby oczekiwać lud za dni prorokowania Zachariasza? W 4 roku Dariusza Perskiego. Przecież w tym czasie Izrael odbudowywał świątynie, opuszczał miasta babilońskie, które zamieszkiwał od ponad 70 lat. Estrasz spisywał księgi, przeprowadzał reformę, a zachęcali do tego i wzmacniali ich prorocy Aggeusz i Zachariasz. Również i te słowa o pasieniu owiec zgotowanych na rzeź zupełnie nie pasują do misji Zachariasza. A za to znakomicie odpowiadają tragicznej roli, jaką miał do odegrania i do spełnienia prorok Jeremiasz. Za jego czasów wyrok został już wydany. A mimo to Pan posyłał go do narodu, który uporczywie i na swą własną zgubę odrzucić miał wszelkie napominanie. Także słowa Zachariasza 11:14, mówiące o zburzeniu poczucia braterstwa między Judą i Izraelem, nie odpowiadają sytuacji za czasów Zachariasza. Potem porąbałem laskę moją drugą związujących, wzruszywszy braterstwo między Judą i między Izraelem. Przecież po niewoli babilońskiej naród powrócił do ziemi w miarę zjednoczony. Już nie mogło być mowy o Judzie i o Izraelu, o tym podziale. Tymczasem prorok Jeremiasz, chociaż za jego dni północne królestwo Izraela również już nie istniało, wielokrotnie jeszcze w swych wypowiedziach proroczych mówi oddzielnie o Judzie i oddzielnie o Izraelu. Na przykład w słynnym, znanym dobrze przez badaczy proroctwie o Nowym Przymierzu uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Jeremiasz 31:31. W pieśni o pasterzu znajdujemy też takie słowa. I zgładziłem trzech pasterzy w jednym miesiącu. Zachariasz 11:8. Zdanie to, gdybyśmy chcieli go odnieść do proroka Zachariasza, musiałoby pozostać tajemnicą i zagadką. Tymczasem w proroctwie Jeremiasza odnajdujemy zupełnie zrozumiałe odniesienia i do tego zadania, jakie zostało powierzone prorokowi. 23 rozdział proroka Jeremiasza zaczyna się od takich słów. Biada pasterzom gubiącym i rozpraszającym trzodę pastwiska mego. Jest to ocena stanu przywódców izraelskich za czasów prorokowania Jeremiasza. Przypomnijmy sobie krótko, jaka była sytuacja polityczna tamtego okresu. Po przedwczesnej śmierci Jozjasza, wielkiego, dobrego króla Jozjasza, tron Judei obejmują kolejno trzej jego synowie i jeden wnuk. Najpierw lud postanawia za króla Jehoahaza, syna Jozjasza. Wybór ten jednak nie spodobał się królowi Egiptu, który rościł sobie pretensje do panowania na tamtym terenie i obala on Jehoahaza i na jego miejsce ustanawia jego starszego brata, któremu zmienia imię na Jehojakim. Król ten panuje przez 11 lat. Za jego czasów rośnie właśnie, o czym mówiliśmy już, potęga Babilonu, a w 4 roku jego panowania Egipt zostaje pokonany przez Babilon i król Judei zmuszony poddać się nowemu władcy regionu. Przez 3 lata Jehojakim jest lennikiem Babilonu, by potem spróbować wyzwolić się spod tej niewoli i przez kolejne 4 lata swego panowania przynajmniej wydawało mu się, że był niezależny. Jednak bunt jego spowodował interwencję wojsk babilońskich i Nabuchodonozor obalił i tego króla, a tron Jehojakima przypadł jego 18-letniemu synowi Jehojakinowi, który po 3 miesiącach panowania, prawdopodobnie jeszcze w czasie tej samej kampanii wojsk babilońskich, zostaje również obalony, uwięziony, uprowadzony do Babilonu. A jego miejsce na tronie Judei zajmuje kolejny syn dobrego Jozjasza, stryj Jehojakina, król Sedekiasz. Ten król miał panować przez ostatnie 11 lat resztek ziemskiej władzy domu Dawidowego. W rozdziale 22 księgi Jeremiasza, który poprzedza przeczytane przez nas słowa o złych pasterzach izraelskich, czytamy dokładnie o 3 pasterzach rozpraszających izraelskie owce. Znajdujemy tam imiona 3 konkretnych złych pasterzy. Proroctwo Jeremiasza, 22 rozdział, 11 werset. Bo tak mówi Pan o Selumie, synu Jozjasza, króla Judzkiego, który króluje miasto Jozjasza, ojca swego. Gdy wyjdzie z miejsca tego, nie wróci się więcej. Proroctwo to mówi o pierwszym złym pasterzu, o Jehoahazie, który został wybrany przez lud i po 3 miesiącach obalany przez faraona egipskiego. Jeremiasz 22:18. Przecież tak mówi Pan o Joakimie, synu Jozjasza, króla Judzkiego. Nie będą go płakać. I tak dalej. Słowa tej przepowiedni dotyczą drugiego króla, Jehojakima, ustanowionego najpierw przez króla Egiptu, a następnie podporządkowanego Babilonowi. I trzecie imię znajdujemy w Jeremiasza 22-24. Jako żyje Pan, choćby był Choniasz, syn Joakima, króla judzkiego, sygnetem na prawej ręce mojej, wszakże cię i stamtąd zerwę. To kolejny, trzeci zły pasterz, Jehojakin, który przez 3 miesiące panował w Jerozolimie, a następnie dobrowolnie oddał się w niewolę babilońską, który ratując w ten sposób miasto przed zniszczeniem. Jak pamiętamy, z jego rodu miał wywodzić się późniejszy przywódca wyjścia z Babilonu, Zorobabel. Mamy więc 3 pasterzy, których w jednym miesiącu zgładził prorok Jeremiasz. Zgładził ich słowem. Zgładził ich obwieszczeniem odsunięcia od łaski Bożej. Słowo hebrajskie, które jest użyte w proroctwie Zachariasza, 11 rozdział 8 werset, które jest przetłumaczone na zgładzić tych 3 pasterzy lub w nowych przekładach brytyjskim czy tysiąclecia na usunąć, oznacza także zataić, ukryć, schować. Nie mówi o zabiciu kogoś, ale o odsunięciu, na przykład od łaski, albo o pozbawieniu, na przykład od urzędu, o pozbawieniu urzędu lub ziemi. Tak było w przypadku narodów, które zamieszkiwały przed Izraelem Kanaan. W taki właśnie sposób prorok Jeremiasz poprzez obwieszczenie wyroku Bożego względem tych 3 królów Izraela zgładził owych 3 pasterzy. Uczynił to w jednym miesiącu. Gdyby chodziło o fizyczne usunięcie tych królów przez śmierć lub pozbawienie urzędu, to określenie czasu 1 miesiąca byśmy musieli potraktować w sposób symboliczny, jako na przykład 30 lat. Jeśli jednak domyślamy się, że chodzi o ogłoszenie Bożego wyroku przeciwko złym pasterzom, to bez przeszkód możemy przyjąć, że to ten okres miesiąca jest czasem literalnym, jest to czas wygłoszenia tego proroctwa. Z drugiej jednak strony, takie proroctwo, nawet gdybyśmy musieli przeczytać cały 22, 23 rozdział proroka Jeremiasza, można powiedzieć w ciągu 1 dnia, albo nawet w ciągu 1 godziny. Czemu więc nie jest napisane, że owi 3 pasterze mieli być zgładzeni w ciągu 1 dnia lub 1 godziny? Miesiąc to jest czas odnowiu księżyca do nowiu księżyca. W czasach biblijnych był to czas żałoby. 30 dni opłakiwano, pamiętamy, najpierw Arona, a potem Mojżesza, gdy umarł. Miesiąc jest to czas refleksji, czas namysłu. Czasami też mówimy, że księżyc, który świeci odbitym światłem słońca, jest symbolem prawa. Tak więc można by powiedzieć, że miesiąc to jest czas uprawomocnienia się wyroku. Pan Bóg swoich wyroków nigdy i nikomu nie ogłasza bezwarunkowo. Nawet wtedy, gdy prorok zdecydowanie i bez żadnych warunków, wydawałoby się, zapowiada karę, to skrucha grzesznika może zmienić Boży wyrok. Tak przecież było w przypadku Niniwy i prorokowania Jonasza. Tak było w przypadku Ezechiasza, który usłyszał od Izajasza, że umrze, ale żałował, płakał i prorok wrócił i Pan Bóg zmienił swoją decyzję. Być może więc owe 30 dni dla królów Izraela było czasem danym im do namysłu, by zmienili swoje postępowanie. Jeremiasz wygłosił proroctwo 22 rozdziału najwyraźniej za dni pierwszego z 3 złych pasterzy, za dni krótkiego panowania Jehoahaza, który rządził tylko przez 3 miesiące w Jerozolimie. To o nim mówi prorok w 22 rozdziale 11 wersecie, że on króluje na miejscu Jozjasza, ojca swego. Pozostali 2 królowie mieli dopiero objąć tron w przyszłości. Jehojakim, starszy brat panującego, który słyszał zapewne to proroctwo i wyrok Boży, mimo to nie wahał się przyjąć propozycji faraona, gnębiciela swego młodszego brata. Jehojakim, syn Jehojakima, mógł mieć wtedy 7 lat, bo czytamy, że rozpoczął panowanie w wieku 18 lat, 11 lat później. Być może i on był w wieku 7 lat w stanie zrozumieć słowa Jeremiasza. Jeśli nie, to jako dorosły człowiek mógł je przeczytać. I tak domyślamy się, być może ostatni z 3 miesięcy panowania Jehoahaza był właśnie owym miesiącem, w którym Bóg dał 3 pasterzom czas do namysłu, czas refleksji. A brak ich reakcji spowodował nie tylko obalenie pierwszego z nich, Jehoahaza, ale zarazem odrzucenie 2 następnych, którzy dopiero w przyszłości mieli objąć tron. Zapamiętajmy sobie tę lekcję. Pan Bóg nigdy i nikogo nie odrzuca od łaski w ciągu jednej godziny, czy w ciągu jednego dnia. W ciągu jednej godziny przychodzi upadek, ale wcześniej grzesznik otrzymuje miesiąc do namysłu. Otrzymuje czas prawa, czas uprawomocnienia się tego wyroku. Otrzymuje czas skruchy, czas żałoby. Boże wyroki, pamiętajmy o tym, gdy słyszymy przeciwko sobie Boże wyroki, ale zwłaszcza pamiętajmy o tym, gdy ogłaszamy wyroki przeciwko innym. Pan Bóg zawsze pozostawia grzesznikowi czas do namysłu i możliwość nawrócenia. Skoro już wiemy, że to Jeremiasz prawdopodobnie był owym nieszczęsnym pasterzem, mającym paść owce zgotowane na rzeź, to przeczytajmy całą jego pieśń o pasterzu zapisaną w Księdze Zachariasza w 11 rozdziale od 4 wersetu. Tu być może przydałaby nam się harfa, brater, swoją sobie wyobrażą. Przeczytam całe proroctwo. Mówimy przez godzinę, dajmy chwilę czasu również dojść do głosu samemu prorokowi. Tak mówi panujący Pan Bóg mój. Paś owce na rzeź zgotowane, które dzierżawcy ich zabijają, a nie bywają obwinieni. I owszem, sprzedający je mówią: błogosławiony Pan, żeśmy się wzbogacili. A którzy je pasą, nie mają litości nad nimi. Przecież nie sfolguje więcej obywatelom tej ziemi, mówi Pan. Bo oto ja podam tych ludzi, każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla ich. I potrą ziemię, a nie wyrwę ich więcej z rąk ich. Bom pasu owce zgotowane na rzeź. Was, mówią nędzne owce. I wziąwszy sobie 2 laski, jedną nazwałem uciechą, a drugą nazwałem związujących, a pasłem one owce. I zgładziłem 3 pasterzy w jednym miesiącu. Ale utęskniła sobie dusza moja z nimi, przedowsze dusza ich brzydziła się mną. Rzekłem wtedy: nie będę was pasł. Co zdycha, niech zdechnie. Co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone. A które pozostaną, niech pożera jedna mięso jedna drugiej. Przecież wziąłem laskę moją uciechy, porąbałem ją, zruszywszy przymierze moje, którym postanowił z tym wszystkim ludem. A dnia onego, gdy wzruszone było, pewnie poznali nędzni z trzody, którzy się na mnie oglądali, że to słowo pańskie, bom rzekł do nich: jeśli to jest dobre w oczach waszych, dajcie zapłatę moją, a jeśli nie, zaniechajcie. Wtedy otworzyli zapłatę moją. 30 srebrników. Zatem rzekł Pan do mnie: porzuć je przed rabcarza. Zacnasz to zapłata, którą jestem od nich tak drogo oszacowany. Wziąłem wtedy 30 srebrników, a porzuciłem je w domu pańskim przed garncarza. A potem porąbałem laskę moją drugą, związujących, wzruszywszy braterstwo między Judą i między Izraelem. I rzekł Pan jeszcze do mnie: weź sobie oręż pasterza głupiego, bo oto ja wzbudzę pasterza w tej ziemi, który nie będzie zbłąkanych nawiedzał, ani będzie jagniątek szukał, złamanego też leczyć i tego, co ustanie nosić, nie będzie. Ale mięso tłustych jeść będzie, a kopyta ich postrąca. Biada pasterzowi niepożytecznemu, który opuszcza trzodę. Miecz nad ramieniem jego i nad prawym okiem jego. Ramię jego cale uschnie, a prawe oko jego cale zaćmione będzie. Nie będziemy mieli czasu, żeby zająć się wszystkimi szczegółami tej tragicznej pieśni, ale spróbujemy przynajmniej zwrócić uwagę na kilka analogii z tego tekstu do historii życia Jeremiasza. swoim prorokowaniu piętnował on między innymi brak narodowej solidarności wśród Izraelitów. Nawet w obliczu zagrożenia zewnętrznego bogacze nie odstąpili od wykorzystywania ubogich. Czytamy o tym w Księdze Jeremiasza 34 rozdziale. Jeremiasz nakłaniał książąt, by uwolnili swych braci, którzy służyli im za długi. Najpierw ci bogacze się zgodzili. Zawarli nawet przymierze, rozcięli cielca, przeszli między połowami. Zawarli przymierze, ale potem cofnęli dane słowo i ponownie zniewolili biedaków. Między innymi też i za uciskanie biedoty spotkała ich narodowa klęska. Dzierżawcy ich zabijają, a nie bywają obwinieni. I owszem, sprzedający je mówią, błogosławiony niech będzie Pan, żeśmy się zbogacili. Ciekawy jest też związek zapisu Zachariasza 11:13 o garncarzu z niektórymi fragmentami proroctwa Jeremiasza. Brat Michał wspominał również o nich wczoraj. Całe dwa rozdziały księgi tego proroka, 18 i 19 rozdziału, zbudowane są w oparciu o obraz garncarza lepiącego naczynie, które ma następnie być stłuczone. Z takim naczyniem zakupionym u garncarza Jeremiasz staje w bramie świątyni wiodącej w kierunku Doliny Hinnom, by ogłosić klęskę Izraela. Dolina śmietnika miała się zmienić dla mieszkańców Jerozolimy w Dolinę Mordu. Gdy Jeremiasz tak wytrwale strofował jerozolimskich możnowładców, postanowili oni w końcu zrobić porządek z Jeremiaszem. Bali się go tak po prostu zabić, więc go rzucili do pustej cysterny, gdzie przecież i tak go czekała śmierć, i to jeszcze w męczarniach. Na szczęście znalazł się Kuszyta, Murzyn, Ebed-Melek, który wyjednał u króla łaskę dla Jeremiasza i wydobył go z dołu pewnej śmierci. Ciekawe też, że przy tej okazji pojawia się liczba 30. Nie jest to co prawda 30 srebrników, ale 30 sług, których dostał do pomocy Ebed-Melek. I wydaje się, że ta liczba za duża na proste zadanie wyciągnięcia wychudzonego zapewne proroka z cysterny. I dlatego niektórzy nawet poprawiają tę liczbę na 3. Możecie zobaczyć do Biblii Tysiąclecia 38, Jeremiasz 38, 10. Ale wydaje się, że to właśnie ten symboliczny związek z liczbą 30 srebrników, zacnej zapłaty pasterza, zdecydował o proroczej liczbie ludzi, którzy wyciągali Jeremiasza z błotnistego dołu. Przy tej też okazji czytamy w proroctwie Jeremiasza, że król Sedekiasz, ów głupi i niepożyteczny pasterz, jak określa go pieśń o pasterzu, spytał nawet ukradkiem Jeremiasza, co miałby czynić. A prorok mu odpowiedział. Czytamy te słowa w Jeremiasza 38, 17. Jeśli dobrowolnie wyjdziesz do książąt króla babilońskiego, wtedy żyć będzie dusza twoja, a to miasto nie będzie spalone ogniem. Jednak niepożyteczny pasterz nie usłuchał proroka. Bał się ośmieszyć przed fałszywymi patriotami. Wolał zgubić miasto, swoje oczy narazić na zaćmienie. I wiemy, jak tragicznie wypełniło się proroctwo o niepożytecznym pasterzu. Sedekiasz uciekał ukradkiem przez mur z miasta, opuszczając trzodę, a jego prawe oko zostało zaćmione, gdy wyłupił go babiloński żołnierz. A przecież te tragiczne proroctwa wcale nie musiały się wypełnić. Prorok po to usunął 3 pasterzy i pasł ginące, udręczone owce, by je uchronić od zguby. Po to dał królom judzkim miesiąc do namysłu, by się opamiętali, by nie doprowadzali swego miasta do zagłady. Kara niewoli przyszłaby na Izraela tak czy inaczej, ale miasto i świątynia mogły ocaleć, gdyby nie zatwardziałość i głupota złych pasterzy. Trudno się więc dziwić rozgoryczeniu proroka Jeremiasza, który mając świadomość tragicznych skutków ubolewa nad zatwardziałością ludu oraz ich przywódców. Owo ubolewanie przekształca się nawet czasami w zniechęcenie, złorzeczenie bezbożne, a nawet przeklinanie dnia urodzenia i życzenie sobie śmierci. Pamiętamy, że tak bywało też u innych proroków. Przeczytajmy 2 fragmenty wypowiedzi proroka Jeremiasza, aby z nim współcierpieć, aby choć po części poczuć z nim, co to znaczy paść owce na rzeź zgotowane. Pierwszy cytat pochodzi z Księgi Jeremiasza, 18 rozdział, 19 do 23 wersetu. Pilnuj mnie, Panie, a słuchaj głosu tych, którzy się spierają ze mną. I zali się ma oddawać złem za dobre, że ukopali dół duszy mojej? Wspomnij, żem stawał przed obliczem Twoim, abym za nimi mówił ku ich dobremu i odwrócił zapalczywość Twoją od nich. Dlatego dopuść głód na synów ich, a spraw, że okrutnie będą pobici od miecza, że będą żony ich osierociałe i owdowiałe, a mężowie ich, że będą haniebnie zamordowani, a dzieci ich pobite mieczem na wojnie. Niech będzie słyszany krzyk z domów ich, gdy na nich nagle wojsko przywiedziesz, bo ukopali dół, aby mnie łapili, a sidła ukryli pod nogi moje. Aleś Ty, Panie, powiadomy wszystkie rady ich przeciwko mnie na śmierć. Nie bądź miłościw nieprawością ich, a grzechu ich przed obliczem Twoim nie zagładzaj, ale niech się potkną przed obliczością Twoją czasu zapalczywości Twojej. Surowo się z nimi obchodź. Straszne słowa. I Księga Jeremiasza, 20 rozdział, 14 do 18 wersetu, inna modlitwa i żal Jeremiasza. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Dzień, którego mnie porodziła matka moja, niech nie będzie błogosławiony. Przeklęty mąż, który oznajmił ojcu memu, mówiąc, urodziło się dziecię płci męskiej, aby go bardzo uweselił. Niechże będzie on mąż jako miasta, które Pan podwrócił, a nie żałował tego. Niech słyszy krzyk z poranku i narzekanie czasu południa. O, że mnie nie zabił zaraz z żywota. Oby miła matka moja grobem moim, a żywot jej wiecznie brzemiennym. Przedżem wyszedł z żywota, abym doznał pracy i smutku, a żeby dni moje w hańbie strawione były. Takie byłoby zewnętrzne, czyli literalne znaczenie proroctwa o pasterzu, które zapisane zostało co prawda w księdze proroka Zachariasza, ale którego autorstwo, o czym już mówiliśmy, należy przypisać prorokowi Jeremiaszowi. Proroctwa mają jednak najczęściej również wypełnienie duchowe, wewnętrzne, jak je się czasami nazywa. Dla przykładu, zewnętrznym, historycznym lub literalnym wypełnieniem proroctwa o wyjściu z Babilonu, o czym czytamy w proroctwie Jeremiasza 58, 50 rozdział 8 werset, był powrót Izraela z niewoli babilońskiej za czasów Cyrusa Perskiego. Wiemy jednak, że wołanie ludu mój wynić z Babilonu rozbrzmiewało także w innych czasach. I wielu z was, którzy tu siedzicie, jesteście żywym przykładem wypełnienia się duchowego, wewnętrznego wypełnienia się tego proroctwa, bowiem odpowiedzieliście na wołanie, które literalnie rozbrzmiewało tysiące lat temu. Ale nie my jedni, nie wy jedni jesteście tymi, którzy takiego zawołania posłuchali, bo wiemy, że do takiego głosu, taki głos wydał również Marcin Luther i wielu innych. I wielu innych chrześcijan miało poczucie, że opuszcza Babilon w innym czasie. Cechą wypełnienia zewnętrznego, literalnego jest to, że jest ono jedno i oryginalne, niepowtarzalne. Literalny Izrael raz tylko powrócił z Babilonu. Jednak w duchowym znaczeniu wewnętrznym proroctwo często wypełnia się powielokroć w znaczeniu i indywidualnym, i kolektywnym. Owo zewnętrzne, literalne wypełnienie jest jakby wzorem, który powielokroć będzie się sprawdzał w rozmaitych okolicznościach. Jest jakby regułą, wedle której toczyć się będzie historia wielu ludzi i całych zbiorowości ludzkich. Spróbujmy odnieść tę zasadę zewnętrznego i wewnętrznego wypełnienia się proroctw do rozważanej przez nas pieśni o pasterzu. Mateusz cytuje słowa skomponowane przez Jeremiasza, wkładając je w usta swego mistrza. Nie znaczy to jednak, że nie miały one swego pierwotnego, zewnętrznego, literalnego znaczenia w odniesieniu do proroka Jeremiasza. Nie znaczy też, że taka sama lub podobna sytuacja nie może się jeszcze kiedyś w innych okolicznościach powtórzyć, wypełniając ponownie Boże reguły zapisane w proroctwach. Za czasów ziemskiej misji Pana Jezusa sytuacja w Izraelu była dość podobna do tego, co działo się za dni Jeremiasza. No, Heroda trudno, co prawda, jest porównać do dobrego króla Jozjasza, ale jednego Herodowi nie sposób odmówić. Umiał on zadbać o polityczne dobro swego kraju. Wiedział, tak jak cywilny król, wiedział, kogo zamordować, komu się podporządkować, z kim walczyć, z kim spiskować, a z kim żyć w pokoju. No i odbudował też świątynię, którą tak cieszyli się izraelscy pielgrzymi. Jednak po śmierci Heroda, podobnie jak po śmierci dobrego Jozjasza, rozpoczyna się schyłkowa walka o jego tron między trzema synami, a potem wnukami. Formalnym następcą Heroda zostaje Archelaus, ale tylko z tymczasowym tytułem etnarchy, a więc nie panującym nad innymi, a jego dwaj bracia, Antypas i Filip, otrzymują tytuły tetrarchów. Z prawem do panowania nad północnymi terenami Izraela, Antypas nad Galileą, a Filip nad krainami u źródeł Jordanu. Ci trzej źli pasterze trwonią dorobek ojca, który włożył sporo wysiłku w to, by chronić kruchą niepodległość machabejskiego państwa. A po nich nastaje jeszcze niepożyteczny pasterz, Agrypa, którego poznajemy w Dziejach Apostolskich, w 12 rozdziale, pierwszy werset, gdzie kazał on ściąć Jakuba, a uwięzić Piotra. Umarł nagle, zabity przez anioła pańskiego. Z drugiej strony trudno nie zauważyć innych trzech pasterzy, którzy tak wiele wysiłku wkładali w przeciwstawianie się Mesjaszowi. Przedstawiciele stronnictw, faryzeuszy, saduceuszy i Herodian. Wiele razy próbowali osłabić pozycję Pana Jezusa, aż w końcu udało im się doprowadzić do śmierci Pana Jezusa. I jest też jeszcze inna trójka, która bezpośrednio przyjęła na siebie odpowiedzialność za odrzucenie i zabicie Mesjasza. W Mateusza 26 rozdział 3 i 4 werset czytamy. Decyzja o śmierci Pana Jezusa została tam podjęta przez przedstawicieli trzech władz Izraela. Cytujemy. Wtedy się zebrali przedniejsi kapłani, nauczeni w piśmie i starsi ludu do dworu najwyższego kapłana i naradzali się, jakoby Jezusa zdradą pojmali i zabili. Również Marek w swojej Ewangelii wymienia kapłanów, czyli władzę klerykalną, uczonych, czyli przywódców duchowych lub w tamtym czasie prawników oraz starszych, czyli władzę cywilną, parlamentarzystów byśmy dzisiaj powiedzieli, jako władze Izraela odpowiedzialne za odrzucenie i śmierć Mesjasza. Wszystkich tych pasterzy Pan Jezus zgładził w ciągu jednego miesiąca, ogłaszając wyrok i dając im czas na refleksję i pokutę. Taka pokuta jednak, jak wiemy, nie nastąpiła. Jakaż gorycz smutku musiała wypełniać serce Jezusa, który dobrze znał skutki odrzucenia poselstwa Bożego, który z całą pewnością wiedział, że jego racja nie podlega dyskusji, bo to jest racja Boża. A gdy jednak stwierdzić musiał swą całkowitą bezsilność w walce z głupotą i zatwardziałością ludzi. Czy umiemy poczuć razem z Panem Jezusem tę gorycz porażki, zaplanowanej, ale porażki? To musi być straszne uczucie. Wiedzieć, że ma się rację w słusznej sprawie i nie potrafić do tej racji przekonać ludzi, dla których odrzucenie tej racji będzie oznaczało tragedię narodową, zagładę milionów ludzkich istnień, a cierpień kolejnych milionów przez wiele, wiele lat. Jakże my, mali, cierpimy czasami, gdy w dyskusji ktoś nam nie przyzna racji, a wiemy, że mamy rację. A przecież skutki takiego sporu są najczęściej błahe albo wręcz nie mają żadnego znaczenia. Pomyślmy sobie wtedy o cierpieniu Jezusa, który przekonywał ludzi do wielkich, dziejowych prawd i został odrzucony przez ludzi małych, głupich i zatwardziałych, przez przywódców, którzy zrobili wszystko, aby pozbawić go popularności wśród ludu i przyznać trzeba, że dość dobrze im się to udało. Poczujmy smutek mistrza, gdy mówi do Judasza, co czynisz, czyń rychło. A przecież duchową przenikliwością widzi, ukrytą pod płaszczem sakiewkę z zacną zapłatą, którą tak drogo został oszacowany. Wie, że pieniądze te zadźwięczą marmurową posadzkę domu pańskiego, aby to on na koniec mógł powiedzieć, jako mi postanowił Pan. Jedyną chyba pociechą w tym momencie było dla niego to, że cierpiał z nim ojciec. Gdy dokładniej przeczytamy słowa zapisane w Zachariasza 11:13, to dojdziemy prawdopodobnie do wniosku, że owa zapłata oszacowanego była pogardliwą oceną ludzi, nie tylko Jezusa, ale także i Bożej miłości. Przypomnijmy sobie te słowa. Zatem rzekł Pan do mnie, porzuć je przed garncarza, zacnasz to zapłata, którą jestem od nich tak drogo oszacowany. To nie tylko usługa Jezusa została wyceniona na 30 sykli. To Pan Bóg, ten, który posłał dobrego pasterza, Mesjasza. Tyle był wart dla kapłanów, prawników, parlamentarzystów, którzy sami pewnie obracali tysiącami sykli, jak nie talentów. Jeszcze inne uczucia, które budzą się, gdy słyszymy słowa paś owce na rzeź zgotowane. To tak jakby nam ktoś powiedział, pomaluj ten budynek, bo za miesiąc zostanie rozebrany. Kto z nas przyjąłby takie zlecenie? No może jakby była jakaś godziwa zapłata, ktoś by się zgodził, ale kto by przy tym nie pomyślał, co za bezsensowne wyrzucanie pieniędzy? A kto z nas zrobiłby to dobrowolnie, z miłości, dla idei? Taki przykład, gdy czasami bezradnie próbujemy trochę głosić tą Ewangelię, to zaraz znajdą się tacy, którzy mówią, ja muszę im przyznać rację. Ilu cię posłucha? Czy to ma jakiś sens? Czy to nie jest marnowanie sił? Czy umiemy działać tylko z miłości? Kierowani wyłącznie współczuciem, nawet jeśli nasze działania z góry skazane są na niepowodzenie. Jeśli nam czasami brakuje sił dla takiego działania, dla idei, to popatrzmy na Jezusa. Przeczytajmy sobie Księgę Jeremiasza. Powiedzieliśmy sobie wcześniej o wewnętrznym, duchowym wypełnieniu proroctwa. Brat Lutek już wstał, nie wiem, czy pewnie muszę kończyć. To nic, to już pominiemy jeszcze jeden fragment, który chciałem powiedzieć, tak jak brat, który przede mną mówił, nie mam talentu do krótkiego mówienia. Powiem tylko, braterstwo, w skrócie, że czas, w którym żyjemy, jest specyficznym czasem duchowego wypełnienia się tego proroctwa po raz kolejny. Pan Jezus przyszedł po raz kolejny, po raz drugi. Pan Jezus, jak wielu z nas uważa, jest obecny od XIX wieku, powiedzmy to ogólnie. I pamiętamy, że czas XIX wieku był czasem, w którym władza na świecie została podzielona między trzy mocarstwa. Ta władza runęła w pierwszej i drugiej wojnie światowej, dając jakby drogę do rozwoju współczesnej cywilizacji, w której się obecnie poruszamy. Być może żyjemy obecnie w czasie, w którym będzie ugruntowana władza złego i niepobożnego pasterza. Być może już rysuje się na świecie taki porządek, w którym widzimy, jak biedni cierpią, a bogaci nie mają żadnych skrupułów, wykorzystując ich, pożerając ich mięso. Widzimy, jak został złamany niepisany pakt solidarności między bogatymi i biednymi. Bo było dawniej tak, że kiedy firma robiła dobre interesy, to właściciel poczuwał się, aby pracownicy jego również otrzymywali wyższą zapłatę. Dzisiaj powszechnie w świecie ekonomicznym ta zasada już prawie nie istnieje. Żyjemy w czasach, kiedy źli pasterze, zły, głupi pasterz i owce wzajemnie siebie pożerają. Żyjemy w skomplikowanych czasach i w problematyce społecznej i ekonomicznej naszej epoki gubią się nawet najtęższe głowy. Ktoś powiedział, że jeszcze 100 lub 200 lat temu przestrzeń gospodarczą działać pojedynczego człowieka można było zobaczyć z pagórka najbliższego, gdzie mieszkał. Dzisiaj prawie wszystkie procesy gospodarcze, społeczne mają wymiar globalny. I przeniknięcie rozumem skutków naszego działania najczęściej przerasta nasze możliwości, przerasta siły przeciętnego człowieka. i jest tylko jeden dobry drogowskaz w naszych czasach, który może nie uchroni nas od wszystkich błędów, ale pomoże nam uniknąć tych najgorszych. I jest nim emocja szczerego współczucia i współcierpienia z innymi cierpiącymi. Współcierpienia, które wynika z miłości. Obyśmy nigdy nie powiedzieli sobie, nie potrafię pomóc, więc zajmuję się sobą, swoją rodziną i swoim zgromadzeniem. Gdyby tak powiedział Pan Jezus, to nie pasłby izraelskich owiec zgotowanych na rzeź i nie odkupiłby nas swą krwią. Gdyby tak powiedział sobie Jeremiasz, to mieszkałby sobie spokojnie do śmierci w rodzinnym Anatot i byłby powszechnie szanowanym i uznawanym kapłanem. Ale my nie mielibyśmy jego wspaniałej księgi i wielkiego przykładu życia z Bogiem i cierpienia z ludem. Jeśli możemy pomóc, to nieśmy pomoc. Ale także wtedy, gdy pomoc wydaje się całkowicie niemożliwa, nierealna, cierpmy i współczujmy z cierpiącymi. Starajmy się patrzeć na świat ich oczyma. Oczyma biednych, głodnych, starych, strapionych. Tak czynił prorok Jeremiasz. Tak postępował Pan Jezus. Chociaż obaj mogli być popularni i zamożni. I badajmy także uważnie stan naszych uczuć, gdyż zbliża się czas potępienia głupiego, niepożytecznego pasterza. Przypominamy sobie te słowa. Co zdycha, niech zdechnie. Co ma być wygładzone, niech będzie wygładzone. A które pozostaną, niech pożera mięso jedna drugiej. To nie nam przysługuje powiedzenie tych słów. Wypowie je być może już niebawem nasz wielki, dobry pasterz, który w swej paruzji przeprowadza kolejne dzieło beznadziejnego pasienia owiec zgotowanych na rzeź. Jak reaguje nasze serce na te słowa, kiedy obserwujemy zapowiadanie tego wyroku? Czy myślimy sobie, dobrze wam tak, macie na coś się zasłużyli? Czy też odczuwamy tę samą gorycz bezsilności pasterza, który niezmiennie kocha swoje owce, nawet wtedy, gdy zmuszony jest w końcu je wydać na łup drapieżników? I powtórzmy, jedynym dobrym drogowskazem na bezdrożach naszych czasów jest współcierpienie wynikające z miłości. I wynika ono również z umiejętnego przeżywania naszych własnych porażek, odrzucenia, wzgardy. Jeśli ktoś kiedyś wzgardził naszą miłością, jeśli ktoś odtrącił naszą szczerą pomoc, to bądźmy wdzięczni Bogu, wdzięczni za lekcję współcierpienia z pasterzem, któremu zapłacono 30 srebrników za miłość, za bezgraniczne oddanie aż do śmierci. Owo uczucie goryczy, które powstaje w momencie naszych przeżywania, naszej własnej wzgardy, pomoże nam zrozumieć także cierpienia milionów pokrzywdzonych ludzi, którzy żyją obok nas, a którym najczęściej nie potrafimy pomóc. Drodzy braterstwo, budujmy wiedzę, ale uczmy się także emocjonalnego postrzegania wydarzeń biblijnych i Bożych działań, które wokół nas są prowadzone. Tak, abyśmy w czasach nieuchronnie nadciągającej wielkiej katastrofy spowodowanej rządami głupiego i niepożytecznego pasterza mogli zachować czyste uczucia przed Bogiem. Ani nie popaść w gorycz zniechęcenia, ani też nie dać się uwieść pseudokulturze pragmatycznej obojętności i braku wrażliwości na cierpienie ludzi społecznie słabszych od nas. I nade wszystko samych siebie w miłości Bożej zachowajmy, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu. Amen.